Echo niesie, radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną jest pan Teodor Rudnik, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Słupsku.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o dorszu. Dorsz jest taką rybą, której od jakiegoś już czasu łowić nie możemy. Dlaczego?
Od jakiegoś czasu, od 2018 roku nie możemy łowić dorszy, zakaz połowu dorsza. Jest to polityka Unii Europejskiej, ale również to są błędy nasze sprzed lat. Wtedy, gdy Unia Europejska jeszcze nie ingerowała w zasoby rybne Morza Bałtyckiego, to Polacy wyłowili bardzo dużo ilości ryb. Pamiętam z jakiejś konferencji naukowej, w której pokazano, w jakich ilościach Polska zarybia Morze Bałtyckie, dopływy, tak żeby ryby trafiły do Morza Bałtyckiego, jak na przykład troci łosoś, i w jakich ilościach odławia. No i tutaj takie zderzenie było, bo najmniej zarybialiśmy, najwięcej wyławialiśmy. Została przełowiona ilość śledzia, szproty, które są pokarmem dla dorsza. No i rybacy zaczęli się buntować, bo dorsz był bardzo chudy i było jego bardzo mało. A więc dorsz przestał być opłacalnym zajęciem dla rybaka w morzu. Unia Europejska zajęła się Morzem Bałtyckim, dokonano badań i okazało się, że w zachodnim Bałtyku jest dorsza tyle, że można jeszcze go łowić, a we wschodnim Bałtyku dorsza nie ma.
Skąd te niedobory? Oprócz tego, że wiadomo, że nadmierny połów, ale czy Bałtyk jest środowiskiem takim przyjaznym dla dorsza?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Czy jest przyjazny dla dorsza? Bałtyk się zmienia, tak jak wszystko się zmienia. Zmieniają się nasze naturalne wody śródlądowe, zmienia się woda w rzekach. Dookoła Bałtyku mieszka ponad 15 milionów ludzi. To, co ludzie robią w Zakopanem i spuszczają wodę, to w jakiś sposób spływa również do Bałtyku, a więc mieszkańcy Zakopanego powinni też pamiętać, że to, co wyrzucają, to trafia do Bałtyku. Więc te wszystkie spływy wynikające z codziennego trybu życia człowieka, poprodukcyjne zakładów pracy, jako ścieki chemiczne, różne takie, plus burzowe wody, to wszystko spływa do Bałtyku i dookoła Bałtyku to wszystko spływa do Bałtyku. To są potężne ilości wody słodkiej. Wiemy, że Morze Bałtyckie nie jest słoną wodą. Turyści przyjeżdżający do Ustki patrzą z brzegu na morze i widzą pierwszą taką jaśniejszą barwę Morza Bałtyckiego, a dalej widać ciemną niebieską barwę. Jasna, niebieska i ciemna. No i pierwsze myślenie jest takie, ta jasna, niebieska to jest płytko, a ta ciemna to jest głęboko, głębokie morze. Nie, to nie jest tak. Ta jasna barwa niebieska to jest wpływ wody słodkiej. To jest rozrzedzona woda morska. A dalej zaczyna być woda morska. A więc mamy bardzo niskie zasolenie Morza Bałtyckiego. Te wszystkie wody, które spływają do morza, tę wodę rozcieńczają, tą sól. Powiedziałbym tak, gdy weźmiemy szklankę herbaty i zamiast dwóch łyżeczek zwyczajowo wsypiemy pół, to cukier się rozpuści, ale herbata nie będzie słodka. Jeżeli wsypiemy zamiast dwóch pięć łyżeczek cukru, cukier się rozpuści. Herbata będzie bardzo słodka. To jest to nasycenie. A więc Morze Bałtyckie nasyca się wodą słodką. No i teraz od razu takie przekorne jest pytanie. Jeżeli nasyca się wodą słodką, to dlaczego w końcu nie jest tylko słodkie? Otóż nie jest tylko w końcu słodkie, bo co ileś lat z Morza Północnego sztormy, wiatry wlewają wodę morską słoną. I dzięki Morzu Północnemu Bałtyk jest morzem i ma zasolenie wody. Co ileś lat, no mniej więcej co 5-8 lat jest wlew tej wody słonej. I wtedy Bałtyk wraca do tego, że możemy mówić o nim morze.
Na ile to wystarcza? Czy to w takim długoterminowym spojrzeniu, jak to się wszystko może skończyć? Czy on będzie w końcu słodki, czy nie?
To już są takie opinie różne, ja nie chciałbym, bo Państwo też możecie wejść do internetu i wygooglować sobie, co się dzieje z tą wodą i jakie są opinie na temat Morza Bałtyckiego, tylko jaki to ma wpływ na ryby w morzu, bo to jest bardzo istotne. Otóż śledź, dorsz, składając ikrę, nie składają ją tak jak na przykład ryby wód śródlądowych. Okoń składa na trawach rosnących w jeziorze. Troć składa ikrę w kamieniach, gniazda tarłowe buduje. Więc słodkowodne ryby składają ikrę w miejscach, które są powiązane jakoś z ziemią. tak bym w cudzysłowie powiedział. Dorsz składa ikrę w morzu. On po prostu płynąc wypuszcza ikrę, ona zostaje zapłodniona i ikra dzięki temu, że woda jest słona, płynie w nurcie.
Nie opada po prostu.
Nie opada na dno. Jeżeli zasolenie jest zbyt małe, ikra nie płynie w nurcie, a opada na dno. Opadając na dno, dzięki ruchom wody, cyrkulacji wody, może być na przykład przykryta, zakryta mułem i z tej ikry już nic się nie wyinkubuje.
To może powiedzmy, jak wygląda właśnie zapłodnienie tej ikry?
To już jest przyroda, tak? To już jest instynkt. Dorsz płynąc składa ikrę. Na to czekają samce, żeby polać mleczkiem, zapłodnić i ikra dalej sobie płynie. Oczywiście tam korzystają inne ryby z tego, bo przecież konsumują przy okazji tej ikry, ale przyroda jest na tyle mądra, jest na tak wielka, że jest gdzieś jakieś wyliczenie, że tyle i tyle będzie ubytku, tyle i tyle będzie strat, a tyle i tyle się wyinkubuje. I na przykład w przypadku niektórych ryb to wynosi, że 1% z całej ikry 1% tylko się wyinkubuje i z tego urosną ryby, a reszta po prostu idzie w łańcuch pokarmowy. Ta ikra płynie w toni wody. Dzięki soli nie tonie i dzięki temu, że płynie w wodzie, w której jest tlen, z niej się inkubują małe dorszyki. Jeżeli te warunki nie będą spełnione, nie ma dorsza. I teraz następna rzecz, pierwszą rybą, którą się odżywa, ja dorsz, to jest szprot, a następnie śledź. Jeżeli nie ma szproty, to te małe dorszyki nie mają co jeść. Jeżeli nie ma śledzia, to podrośnięte dorsze nie mają co jeść i zostają w tym takim wzroście karłowatym lub chude, o czym mówili rybacy, pokazując kiedyś dorsze wyłowione z Bałtyku.
Jakie rozmiary jest w stanie osiągnąć dorsz i jakiego dorsza możemy łowić? Oczywiście tak zakładając teoretycznie, bo teraz nie możemy w ogóle.
Że wolno łowić. To jest w związku z tym, że nie wolno łowić, to nie chciałbym o rozmiarach mówić. Natomiast w Morzu Bałtyckim łowiono dorsze, pojedyncze egzemplarze po 10 kg. W Morzu Północnym łowią dorsze dwa razy takie. Tam są i dorsze, i czerniaki, to są podobne do dorsza. To, co w ostatnich latach łowili wędkarze, to były dorsze w granicach 30-40 cm. Szczególnie w Darłówku było sporo dorsza małego. Dużo dorsza było w Ustce, w Łebie. Myśmy kiedyś organizowali Mistrzostwa Polski i tych małych dorszy było bardzo dużo. Rzadko zdarzało się, że były duże dorsze. To był naprawdę przypadek, że został złowiony duży dorsz.
Od czego zależy, jak szybko urośnie dorsz?
Wszystko zależy od tego, czy ma pokarm. Jeżeli ma pokarm, no to będzie rósł bardzo szybko. Najszybciej rośnie na początku roku, wiosną, późną wiosną, do końca jesieni. W tym czasie przebywa bardzo na wadze. Natomiast najgorzej w okresie zimowym, bo procesy trawienne u wszystkich ryb powoli się obniżają i zimą ryba już nie jest tak aktywna, nie tak żaruje i metabolizm jest również mniejszy. Pora roku i ilość pokarmu.
Są jakieś takie rekordy, jeżeli chodzi o wielkość dorszy?
Są rekordy. Rekord polski to jest ponad 28 kg. Rekord polski. Ale to jest rekord z 1997 roku, więc jeszcze w czasach, gdy dorsza było sporo w Morzu Bałtyckim. Tak jak mówiłem, od 18 roku nie wolno łowić dorszy. Ani rybacy nie łowią, ani sportowo nie łowimy dorszy.
Jak pan myśli, czy dorsz w Bałtyku ma jeszcze jakąś szansę, żeby się odbudować swoją populację?
Byłbym dobrej nadziei, gdybym miał przekonanie, że politycy będą słuchali naukowców. Jeżeli politycy nie słuchają naukowców, jeżeli nauka i jej dorobek nie jest spożytkowany przez polityków, to nie umiem na to odpowiedzieć, bo to jest wróżenie z fusów. Dzisiaj bardzo mało wiemy. Nawet bym powiedział, że dzisiaj więcej wiemy o Księżycu jako życiu w oceanie. Więc kiedy nauka odniesie sukces i trafi wiedza pod strzechy polityków, to jasne, że będą zmiany.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Echo niesie, radio w lesie.